witam wszystkich serdecznie, tych, co uczestniczą w tym programie naszym i tych, którzy nie uczestniczą, a może będą uczestniczyć, bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że ten program jest cudownym programem, czego dowodem jest to, że jesteśmy, że chcemy. Oczywiście no, spodziewaliśmy się, że więcej będzie osób. Ale jest to niedziela, są to wakacje, weekend, więc może to tak. To może tyle i serdecznie dziękujemy. Ogromnie dziękujemy, że Jacku poświęcasz nam ten swój cenny czas niedzielny. To jest dla nas duża sprawa i za to Ci ogromnie dziękujemy. Proszę.
Może pozwolić, że nie będę stawał. Mogę? Ja dziękuję tym, którzy przyszli za przybycie. Myślę sobie, że troszeczkę tak trochę mało czasu było na zastanowienie się, być może dlatego tak jednak nie za dużo osób jest. Następnym razem może będzie więcej, z wyprzedzeniem większym damy informacje. A pomysł takiego spotkania, który był zwiastowany wcześniej, kiedy rozpoczęliśmy tą współpracę w ramach stowarzyszenia i prowadzenia tych grup. Natomiast temat pojawił się tak naprawdę w zeszłym tygodniu. Inicjatorka tego spotkania i tematu tego spotkania jest nieobecna, może dobije. W jednej z rozmów tutaj z księdzem Parygą okazało się, że tak naprawdę takie głębokie, czy może inaczej szerokie rozumienie pojęcia zniewolenia nie jest proste wcale, jak się okazuje. I niełatwo jest je jakby sobie przyswoić. Ja w audycji, którą prowadzę, jak pewnie wiecie, w Radiu Józef od jakiegoś czasu właśnie ujmuję pojęcie zniewolenia jako jakby rozszerzenie pojęcia uzależnienia. Innymi słowy, uzależnienie to jest specyficzna forma zniewolenia. Ale można być nieuzależnionym, czyli nie mieć przymusu jakiegoś działania czynnościowego, czy też nie mieć przymusu substancjonalnego, a jednakowoż być zniewolonym. I to było, jak się okazało, trudne do zrozumienia tak w pierwszym odruchu. Choć wydaje się to jakby niejako oczywiste. Ale jest to tak, że osoba uzależniona może zaprzestać swojego uzależnienia, czyli wejść w stan abstynencyjny, czy to od substancji, czy od czynności. I co wcale nie musi znaczyć, że ona odzyskuje swoją wolność. Że przestaje być zniewolona. Przestaje być czynna w swoim uzależnieniu, a nie zawsze to samo, czyli jak to się mówi we środowiskach uzależnionych, abstynencja nie równa się trzeźwienie. Czyli samo zatrzymanie korzystania ze swojego środka czy czynności, które jesteśmy uzależnieni, nie powoduje oczyszczenia czy takiego właśnie trzeźwego widzenia rzeczywistości. I kiedy nie ma tej pracy właśnie nad trzeźwością, najczęściej następują tak zwane krzyżówki, czyli przechodzenie z jednej czynności czy z jednej substancji na inną. I mamy tego namacalne dowody w różnych, szczególnie wspólnotach 12-krokowych, gdzie się spotyka właśnie osoby, które przedstawiają się, czy też zabierając głos, czy identyfikują się z kilkoma uzależnieniami równocześnie. Czyli doświadczają różnych uzależnień. Nie jednej substancji, tylko kilku substancji albo substancji i czynności. No i pojawia się pytanie, czy właśnie zaprzestając substancjonalne czy czynnościowe uzależnienie można sukcesywnie, wykluczając jakby następne jego postaci, stać się osobą trzeźwą, czyli wolną w tym rozumieniu właśnie wolności wewnętrznej szczególnie, bez uświadomienia sobie tego, że zniewolenie dotyka, tak jak mówi się, na uzależnienie również wszystkich płaszczyzn człowieka, a szczególnie chodzi tu o warstwę duchową. to zniewolenie w postaci takiej właśnie nieuzależnieniowej, często jeszcze wcześniej już funkcjonujące w naszym widzeniu świata, nim znajdziemy jakiś środek czy substancję, od której się uzależnimy, już zniewolony system myślowy na przykład, czy zniewolony system postrzegania, czy też coś, co wynosi się najczęściej w procesie socjalizacyjnym z domu rodzinnego, szczególnie domów, które są dotknięte jakąś formą dysfunkcji. Tutaj tą taką bardzo znaną formą dysfunkcji jest ta dysfunkcja alkoholowa, czy ten DDA, ale jest też coraz szerzej proklamowane pojęcie DDD, czyli dorosłe dziecko rodziny dysfunkcyjnej, dysfunkcyjnie rozumianej znacznie szerzej, niekoniecznie dysfunkcja z tytułu uzależnienia substancjonalnego, czy też innego uzależnienia, ale może to być również dysfunkcja wynikająca z innych okoliczności, wcale niekoniecznie patologicznych, ale dających jednak tą dysfunkcyjną spuściznę, która później już zaczyna w młodym człowieku wchodzącym w życie rezydować na poziomie właśnie zniewalających sposobów myślenia. Witamy gorąco księdza Jana. No, dziękujemy za przybycie. I właśnie postanowiłem ten temat jakby poruszyć, żeby pokazać, że szczególnie tutaj w Sycharze to, co robimy w tych grupach, w tym ujęciu, które tutaj jest proponowane tego programu zapożyczonego z programu 12 kroków anonimowych alkoholików, gdzie jest bardzo szerokie właśnie pojmowanie problemu, z którym przychodzi się do pracy nad tym programem. Jest pojęcie bardzo bliskie właśnie takiemu szerokiemu ujmowaniu zniewolenia. I w pracy też na tych grupach zauważyliśmy, że szczególnie w tym rozpoczęciu konfrontacji ze tym swoim upośledzeniem, jakimś tam problemem, który był do nazwania w pierwszym kroku, że bardzo trudno było go jakoś sobie pokazać, jakoś trudno było go zobaczyć, bo patrzymy na swoje doświadczenie, na tą rzeczywistość otaczającego nas świata w sposób taki bardzo dotykalny. Jak jest ktoś uzależniony, jak to się mówi u alkoholików, każdego ranka jest pod łóżkiem świadek, no to wiadomo, że to jest konkret, jest to uzależnienie, jest ta forma zniewolenia właśnie uzależnieniowa. Gorzej już jest w przypadku, kiedy to jest uzależnienie od czynności, no bo na przykład hazard, zakupomania, kredytomania, czy też uzależnienie o podłożu erotycznym, które mogą różne przyjmować też swoje postaci, no trudniej jest je zauważyć, trudniej jest pokazać palcem, prawda? To jest świadek twojego uzależnienia. I samemu uzależnionemu jest też trudniej to swoje zniewolenie zobaczyć. Im jakby jest to bardziej pierwotna forma tego zniewolenia, tym trudniej ją po prostu zobaczyć. I w każdym przypadku zresztą to jest tak, że kryzys jest szansą. Te sytuacje właśnie traumatyczne, które sprowadzają w większości wszystkich tych uczestników tych programów, ale każdego z nas jakoś tam to dotyczy w życiu osobistym. Mamy różne trudności, różne kłopoty w realizacji swoich planów życiowych. I te kłopoty tak naprawdę są właśnie taką informacją, że coś gdzieś w nas jest takiego, że nie potrafimy pogodzić się z rzeczywistością, nie potrafimy pogodzić się z przeszkodą, nie potrafimy wycofać się z rozebranego kierunku, że potrafimy walić głową w mur właśnie wielokrotnie cały czas w tym samym miejscu i chociaż już guzów nabijemy sobie 10, to dalej trykamy w ten mur. Jeśli tak jest, jeśli taką sytuację obserwujemy w swoim doświadczeniu, czy doświadczamy jej, albo ktoś nam ją pokazuje, no to właśnie można się zastanowić, czy nie jest to jakaś już postać jakiegoś zniewolenia, jakiegoś przymusu właśnie, przymusu wynikającego ze sposobu myślowego. No nie wiem, tutaj można kilka przykładów, może dla przybliżenia tego, co mówię, bo osoby, które biorą udział w grupach, to wiedzą, o czym mówię, natomiast jest parę osób, które nie są uczestnikami grup. A może ktoś jakiś przykład z życia? Jakiś zaświadczy? Nie?
Na przykład grzebanie w przeszłości ciągle. To jest mój problem. Ciągle wracanie do tego samego problemu. I ja wiem, że to jest to jest już, to jest moje zniewolenie jakby. I ja to o tym wiem, ale wcześniej nie wiedziałam o tym. Teraz wiem, bardzo mi to przeszkadza, bardzo mi to boli, ale nie umiem sobie z tym poradzić.
Taki przymus patrzenia na rzeczywistość i na to jest przyszłe poprzez pryzmat przeszłości, tak? No właśnie. Czyli taka niezgoda na to, co się wydarzyło w moim życiu, tak? Nieakceptacja swojej historii życiowej, która kładzie się cieniem na rzeczywistość i na jakąś tam przyszłość, bo patrzę na świat, który jest wokół mnie i to, co ma się wydarzyć przez doświadczenia przyszłości. I skoro były doświadczenia przykre, trudne, traumatyczne, to zakładam, że wszystkie następne również takie będą. No właśnie, to jest taki przykład jakby tego zniewolonego przykładu sposobu myślowego. Takich różnych odniesień, czy też takich zniewoleń co do sposobu postrzegania rzeczywistości może być więcej. Mogą być takie wyniesione właśnie gdzieś, to też nam wychodzi tu na grupach i też bardzo dużo jest takich informacji w audycji, takich wyniesionych przymusów gdzieś, takich musisz, czy powinieneś właśnie z okresu rozwoju, czy to w domu, czy tam gdzieś w jakichś innych środowiskach, kiedy jest ten okres socjalizacyjny. I później jest taka, no po prostu taki przymus, nie ma tej wolności, nie ma tego spojrzenia na rzeczywistość, że ja mogę albo chcę, tylko muszę. Czyli to też jest, jak jest przymus, to jest jakaś forma zniewolenia. Nie mam własnego odniesienia, nie jest to moja własna myśl, nie jest to mój własny wybór, tylko jest to coś, co muszę i albo działam w zgodzie z tym, co muszę, albo odwrotnie. Buntuję się i działam wbrew temu, co muszę. Ale ani jeden, ani drugi z tych wyborów nie jest wolny. Dobrze. Właśnie nie wiem, może ktoś słuchał audycji wczorajszej, też troszeczkę o tym mówiłem. Mówię przy okazji tematu wybór. O tym właśnie, że ten wybór wolny, dopóki jesteśmy w takim właśnie zniewoleniu, czy na takim postaci konkretnie, jakim jest uzależnienie, no to najłatwiej jest to pokazać na takim przykładzie uzależnienia. Jeśli ktoś ma doświadczenie uzależnienia, to doskonale wie, jak to wygląda. Choć przeświadczenie jest takie, że ja wybieram przecież to, co chcę. No bo chcę sobie pójść na piwko i sobie idę na piwko. Tak? Wydaje się, że wybrałem zgodnie ze swoją chęcią, a po czasie, po konsekwencjach rozwoju uzależnienia okazuje się, że to nie ja chciałem, tylko to piwko chciało, żebym ja przyszedł do niego. I ten wybór tak naprawdę jest całkowicie upośledzony, nie? Jest podjęty zupełnie poza mną. Choć mnie się wydaje, dopóki nie poniosę konsekwencji czy tych trudów uzależnienia, że to jest mój własny wybór. A później, kiedy już dochodzi do sytuacji, w której na szczęście coraz więcej osób uzależnionych gdzieś konfrontują się z konsekwencjami, podejmuje decyzję, czy sięga po pomoc i zaprzestaje swojego uzależnienia, wchodzi w stan abstynencyjny, to okazuje się, że tak naprawdę w ogóle nie potrafię wybierać. Że ta sytuacja jest dla mnie niezwykle trudna. Bo dotychczas to albo uzależnienie, albo jakaś inna jego forma właśnie takiego zniewolenia w innej dziedzinie mojego życia, wybierała za mnie. I w chwili, kiedy wchodzę w stan abstynencyjny, cała sytuacja mojego życia się zmienia z mojego punktu widzenia, czyli osoby uzależnionej, na niekorzyść, no bo wcześniej się te wszystkie trudności życiowe zalewało alkoholem, czy jakimiś innymi substancjami, lekami, czy jakimś innym zachowaniem. Czyli uśmierzało się to doświadczenie trudu emocjonalnego, który jest efektem zniewolenia. A przy wejściu w abstynencję okazuje się, że nie uśmierzam tego, nie sięgam po ten znieczulacz, ale rzeczywistość żyje, działa. Problemy się dzieją. Emocje się pojawiają. Jest już trud z tego tytułu, że nie radzę sobie z tymi emocjami bez użycia substancji, a tu jeszcze trzeba podejmować decyzję. Coś trzeba robić z tymi sytuacjami. jest jakaś potrzeba, nie wiem, podjęcia decyzji, czy pójdę do pracy, czy nie pójdę do pracy, czy w ogóle stanę z łóżka, czy nie stanę z łóżka, bo też na takim poziomie jest na początku osoby uzależnionej, która wchodzi w abstynencję, to są problemem jest w ogóle, czy wstanę, czy nie wstanę. I to jest też moje osobiste doświadczenie z początków mojego właśnie wejścia w abstynencję, gdzie takie decyzje były bardzo dla mnie trudne. Po prostu one mnie przerastały. Ja uciekałem w jakieś inne sposoby radzenia sobie z emocjami, tylko po to, żeby nie podjąć tej decyzji. Albo czekałem do chwili, kiedy ktoś ją za mnie podejmie. Albo prorokowałem, jak to powiedzieć, prowokowałem otoczenie, żeby zmusiło mnie do podjęcia tej decyzji. Czyli to pokazuje, że moje zniewolenie w postaci uzależnienia, w tym moim przypadku, czyli takie ewidentne zniewolenie, zaowocowało tym, że w ogóle został upośledzony mój sposób czy możliwość dokonywania wolnych wyborów. I z chwilą, kiedy mogłem dokonywać tych wolnych wyborów, bo też w ograniczonym zakresie oczywiście, bo na początku w abstynencji nie jestem od razu taki wolny, ale przynajmniej w tym zakresie takich egzystencjalnych decyzji życiowych prostych, okazuje się, że ja nie potrafię ich podjąć. Nie potrafię w ogóle tego wyboru dokonać. Czyli doświadczam tego, już uświadamiam sobie właśnie wtedy, że to zniewolenie ma taką postać. Że to nie jest już tylko kwestia przymusu brania substancji jakiejś, czy jakiejś czynności, ale jest to po prostu nieumiejętność funkcjonowania na co dzień w sposób wolny. I to jest taki okres bardzo zresztą trudny, ale i ciekawy. Doświadczenia z tego okresu, kiedy to się doświadcza, czyli uświadamia się sobie, że tak jest. Wczoraj jedna słuchaczka powiedziała właśnie, że sama nie wie, czy to trudniej było być w zniewoleniu, czy trudniej było się dowiedzieć, że było się w zniewoleniu. Teraz się zmagać z tym faktem, że już można podjąć wolne decyzje. Jest taki okres właśnie próby też. Jeśli nie wchodzi się wtedy w jakąś formę rozwoju osobistego, jakąś formę właśnie trzeźwości, pracy nad sobą, takiej tylko tkwicie w tej abstynencji, czy takim zawieszeniu niebrania tego swojego znieczulacza, to bardzo często w tym momencie następuje powrót do uzależnienia pod inną postacią, do jakiejś innej formy zniewolenia. Zaczyna się szukać innego sposobu ucieczki od siebie i od tego problemu, jakim jest właśnie konieczność podejmowania wolnych wyborów. Nieraz to jest powrót właśnie w jakieś inne postać uzależnienia, a nieraz jest to jakaś inna forma zniewolenia, na przykład ucieczka w agresję. Ktoś się staje po prostu agresywny i w agresji rozładowuje te swoje napięcia, przenosząc w ten sposób odpowiedzialność na tych, których krzywdzi, bo to oni wbrew pozorom podejmują za niego te decyzje. Może być raczej wycofanie, taka ucieczka w samotność, często podejmuje się też wtedy decyzje, na wszelkiego rodzaju terapiach się tego nie zaleca, wręcz odwrotnie, mówi się, żeby nic nie zmieniać w swoim życiu, ale często niestety podejmują osoby wchodzące w ten stan takiego uświadamienia sobie tego swojego zniewolenia, w takie decyzje zmiany miejsca na przykład zamieszkania, zmiany otoczenia, zmiany środowiska, mówiąc sobie, że no to się wszystko zmieni, tak? Jak ja przestanę z tymi ludźmi być, nie wiem, w tym budynku, w tym mieście, pojadę gdzie indziej, to wszystko będzie inaczej, będzie lepiej. No i rzeczywiście takie poczucie na początku troszeczkę jest, no bo jak jest nowe otoczenie, nowa rzeczywistość, nowi ludzie, no to jest dużo większa trudność podejmowania tych decyzji, no bo nie wiemy, jak zareaguje otoczenie, tak? Wtedy mniej odczuwamy tą taką trud tego wolnego wyboru, a po jakimś czasie okazuje się, że wchodzimy w te same schematy, bo uciec od siebie nie można. I powielamy te same schematy, powielamy te same zasady, te same relacje, bo one mają służyć temu właśnie, żeby tych decyzji, tych wyborów nie podejmować, żeby tak naprawdę nie podjąć trudu, na początku na pewno jest duży trud, wolnego życia, czyli życia w wolności. Zresztą myślę sobie, że to da się łatwo zaobserwować w takich potrzebach, które są w tej chwili zauważalne bardzo w naszym otoczeniu. Od paru lat jest taki przyrost najprzeróżniejszych form doradztwa. doradcy finansowi, doradcy ubezpieczeniowi, doradcy do tego, doradcy do tamtego. Mnóstwo różnych form doradztwa. Właśnie dlatego. Jak ja pójdę do doradcy i doradca mi powie, że mam zrobić tak i tak, ja powiem, dobra, to ja robię tak i tak, potem wychodzi nie tak, jak ja chciałem, to przecież nie ja jestem winny, tylko doradca. I płacę za to ciężkie pieniądze. Prowizję doradcy właśnie płacę za to. Że kiedy się nie powiedzie, to mogę sobie powiedzieć, to nie ja byłem winny, tylko ktoś. I po to, żeby to móc zrobić, czyli żeby uniknąć odpowiedzialności za swoją decyzję, właśnie nie chcemy wejść w korzystanie ze swojej wolności, z podejmowania wolnych wyborów. Bo wolność równa się odpowiedzialność. Jestem wolny, podejmuję własny wybór, to odpowiadam za jego konsekwencje. I te konsekwencje ponoszę. Nie krzyczę, nie wieszam transparentu, że jestem skrzywdzony, że zrobili mi krzywdę, że wszystko jest nie tak, jak ja chciałem, bo miało być przecież pięknie, a jest jak zawsze. Tylko to był mój wybór, on był wolny, nikt mnie do niego nie zmuszał, nikt mnie nie zniewalał. Nie było sytuacji, w której musiałem go podjąć. Podjąłem. I konfrontacja z tym, o czym teraz mówię, i wtedy, kiedy jest to nieświadome, i wtedy, kiedy jest to już uświadomione, jest bardzo trudna. Dzisiejsza rzeczywistość, świat, który nas otacza, te wszystkie zasady, które w tej chwili są, funkcjonują, właśnie jakby jeszcze wzmacniają tą taką chęć uciekania przed odpowiedzialnością. Kiedyś, nie wiem, była forma umowy, prawda, na targu końskim, tak, przyklepali dwa razy ręką i jest umowa podjęta. A dzisiaj trzeba podpisać umowę, która ma 64 strony. I klauzuli mnóstwo, bo na każdą sytuację, w której coś, to musi być jakaś zabezpieczenie. Gdybym tylko ja nie poczuł się, że jestem odpowiedzialny, że ja podjąłem własną decyzję. No dobrze. I teraz tak. Jeśli to zniewolenie właśnie jest i w jakiś tam sposób, czy świadomy, czy nieświadomy, no bo jak słyszycie, może to być też takie półuświadomione. Godzę się na to, że w tym zniewoleniu trwam. No to trudno mówić o tym, że działam, czy pracuję nad swoją wolnością. A co to znaczy pracować nad swoim uwolnieniem? Alkoholicy mówią, że choroba uzależnienia uszkadza, czy atakuje, dotyka ciało, umysł i duszę. Ciało, umysł i duszę. I oczywiście w przypadku uzależnienia to jest oczywiste, tak? Na przykład jeśli chodzi o alkoholika, na przykład, czy narkomana, lekomana, nie wiem, anorektyka, no, czy anorektyczka, to też widać, że uszkadza ciało, tak? No bo w przypadku innych postaci uzależnień, szczególnie uzależnień zachowań, może to być mniej widoczne. Chociaż też uszkadza. Miałem okazję widzieć zdjęcia zaniku mięśni kończyn dolnych komputeromana. Zaniku mięśni kończyn dolnych. Kończyny dolne przy komputerze są niepotrzebne. A więc uzależnienia od zachowań też mogą dotykać ciała. Na pewno, i tu myślę, że po tym, co powiedziałem, nie będzie już wątpliwości, a jeśli są, to zaraz możemy je rozwiać, dotyka rozumu. Bo te systemy myślowe, te sposoby podejmowania decyzji, ta właśnie chęć uniknięcia odpowiedzialności w przypadku czynnego uzależnienia czy czynnego zniewolenia za to, że jestem zniewolony, czy że jestem uzależniony, tak? Bo chcę od tego tej odpowiedzialności nie ponosić, chcę się przed tym unikać jakby tego. Jeżeli ktoś mówi wprost, a bywa tak, słuchaj, ty masz problem, bo nie wiem, siedzisz 14 godzin non stop, czy tam 24 albo 48 przed ekranem komputera, tak? Czy w jakiejś tam innej sytuacji, no to przecież trzeba użyć naprawdę w niektórych sytuacjach niezwykłej giętkości umysłu, żeby zracjonalizować tą sytuację i jakoś się usprawiedliwić. No, przed samym sobą nawet. Ja już nie mówię o tym, że ktoś kupi to usprawiedliwienie, bo może tak się nie zdarzyć, ale przecież chodzi o to, żeby przed samym sobą się usprawiedliwić. A więc to zniewolenie sposobu myślenia, im głębiej wchodzimy uzależnienie czy jakąś inną formę właśnie tego zniewolenia, tym bardziej jest jakby umysł nasz upośledzony. Powstają takie tak zwane autostrady myślowe. Myślę, że dzisiaj to już można powiedzieć, że każdy z nas kiedykolwiek jeździ autostradą, nie? Co charakteryzuje autostradę. No to, że jest bezpieczna, że można jechać szybko, to fajnie, nie? Bo szybko do celu dojadę. Tylko, że jak się pomylę, to nieraz jadę 100 km, jechać nie mogę. I tak samo jest z tymi autostradami myślowymi. Podejmuję decyzję, kiedy jestem właśnie w takim zniewoleniu, w sposób najszybszy, wydaje mi się najbardziej skuteczny. To znaczy, jak najszybciej dostać się z punktu A do punktu B. Wpadam na autostradę, już nie ma pomiłych. Już jadę tą samą metodą, którą zawsze jechałem. Już jestem zniewolony w sposobie myślenia. Nie wrócę, nie cofnę się. Sekwencja zdarzeń już jest jakoś tam rozpoczęta i nie można jej zatrzymać. Uwalnianie tego sposobu myślenia to jest coś takiego właśnie jak zaplanowanie sobie podróży, nie? Że no fajnie, autostradą będzie się jechało szybko, ale jakby coś, no to nie mogę z niej zjechać, no to sobie pojadę drogą krajową, tak? Tu się zatrzymam, tutaj krówki poglądam, tam ptaszki. Jestem wolny, mogę z tego korzystać. Także jakoś tam dotknęliśmy tego zniewolenia umysłu. I można, tak się zresztą dzieje, cała, powiedzmy sobie, no może nie cała, ale w dużej większości, tak zwana terapia profesjonalna, dotycząca na pewno uzależnień, ale też dotycząca innych jakichś trudów emocjonalnych, a więc terapii rodzinnych, terapii DDA, DDD, nastawiona jest na taką zmianę na poziomie psychologicznym, czyli taką zmianę zachowania i na ile można zmianę właśnie tego sposobu myślenia. Trochę to jest tak, jak jakby to powiedzieć, tak jakby oduczyć się, nie wiem, no, pić w kubku i pić w szklance. Zmiana sposobu zachowania. Jedna z znanych po postaci psychologii w Polsce, pani zajmująca się co prawda w większości współuzależnieniami, ale również uzależnieniami, pełniąca z tego czasu funkcję dyrektora Biura Spraw Uzależnień tej Fundacji Batorego, powiedziała mi kiedyś, że ją nie interesuje, czy alkoholik będzie bawił się komórką, siedział przed telewizorem, czy jakikolwiek inny sposób regulował swoje uczucia, aby nie pił. I pytanie, czy to jest wychodzenie ze zniewolenia?
Nie. Jakiś mały krok może być.
Nie. To jest podtrzymanie stanu abstynencyjnego. To jest podtrzymanie stanu abstynencyjnego. Myślę sobie, że bardziej społeczną niż osobistą.
Mhm. Ale tu się właśnie społeczną można.
Bardziej społeczną niż osobistą.
To musi być osobista. Przez ile dni człowiek jest w pracy, wykonuje zadania. Przez tego, powiedzmy, alkoholik, on przestaje...
Nie do końca tak jest. Alkoholik, który nie pije, a nie zmienia swojego sposobu choćby myślenia, już nie mówię o sposobie życia, takiej zmiany całego swojego życia, to alkoholicy nazywają takiego kogoś, kto jest suchy. To nie znaczy, że on jest trzeźwy, tylko że jest suchy. I taki suchy alkoholik może zachowywać się i często w sposób dużo bardziej destrukcyjny dla siebie na pewno i dla otoczenia również, jak będący pod wpływem alkoholu. Pijany na sucho, suche kace, zachowania uzależnieniowe, awantury, które są dużo, że tak powiem, bardziej porażające i dotykające, ponieważ to nawet nie o to chodzi, że bardziej agresywne. Tylko, że jeżeli mam do czynienia z alkoholikiem, który jest wypity albo awanturuje się, bo pójdzie się napić, to jest takie poczucie, nie? No tak, chce mu się chlać i się awanturuje. A ten, który się nie pije, jest suchy i się awanturuje, to czego on się awanturuje, bo nawet nie idzie chlać. Trudniej jest zaakceptować rodzinie taką sytuację. I są przypadki opisane w literaturze, kiedy żony, matki takim alkoholikom po prostu podają alkohol w jakiejś postaci, dolewając do czegoś tam, żeby już wrócił do tego picia, będzie spokój.
No ale ja pamiętam takie spotkania we wspólnocie, gdzie ksiądz mówił do kobiety, która miała taki problem z mężem, mówi, słuchaj, ciesz się, że na razie miesiąc nie pije, ciesz się z tego.
Ale oczywiście, ja nie mówię o tym, żeby się tego nie cieszyć. Ja mówię tylko o tym, że takie zachowanie, że ma być na tym zakończona kwestia i to ma być koniec pracy nad sobą, zaprzestanie przyjmowania substancji czy czynności, to to do uwalniania ma się troszeczkę tak, jak pięść do nosa. No, to nie jest żadne uwalnianie, bo osoba uzależniona nie dlatego jest uzależniona przecież, że ma ochotę albo że ktoś jej kiedyś podsunął i tak już zostało, tylko jest uzależniona dlatego, że nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Choroba uzależnienia, czegokolwiek by nie dotyczyła, jest chorobą nałogowego regulowania uczuć. To uzależnienie, ta substancja czy ta czynność spełnia konkretną funkcję w życiu tego człowieka. Pozwala mu regulować własne uczucia. Robi to nałogowo, a więc zawsze w ten sam sposób. Korzystając z coraz większej dawki tej swojej substancji, z tego swojego działania, dopóki organizm to pozwala. Tak? No bo później się tolerancja zmniejsza i wystarcza już naparstek. Jest reakcja organizmu taka, jakby było kiedyś po tam dużo większej dawce. Także zaprzestanie czynności nie zmienia niczego tak naprawdę w środku tego człowieku. To, że on zaprzestał czynności czy przyjmowania substancji, nie powoduje, że on jest zdrowy. Wręcz odwrotnie. On dopiero wtedy tak naprawdę zaczyna w sposób świadomy konfrontować się z swoim problemem. No dopóki pił, jak wypił, to nie było problemu emocjonalnego. Wypił, zalał robaka, gdzieś tam się wychulał czy nie wychulał, tak czy inaczej to się skończyło, wszedł potem w stan poczucia winy albo wstydu, albo nie wiem, moralniaka ma, tak, siedzi cicho, emocje są przyciśnięte, zgniecione i jest fajnie, nie ma problemu. A jak się pojawia, no to się robi jedną awanturę, drugą, trzecią, wymyśla się ją sobie, zaczepia się kogoś na ulicy, albo mówi się żonie coś nie, jest nie halo, albo robi się coś takiego, żeby żona zauważyła, bo wiadomo, że to jak ta szafka będzie zamknięta, albo ta szuflada wyciągnięta, albo ten kubek nie na swoim miejscu, to wiadomo, że żona na to zareaguje, no to się po prostu robi, świadomie czy nieświadomie i już, awantura gotowa, z niczego, awantura taka, że ho, no to co ja mam zrobić? Przecież, no, kolejny raz robi mi taką awanturę z takiego... Idę do knajpy. No. Muszę się uspokoić.
W przypadku
hazardzisty idę do kasyna.
Za to, że nie wiem, że chciała awantura, żeby iść do kasyna.
A w przypadku człowieka, który stosuje przemoc, przywali żonie?
Przywali żonie, przywali dziecku.
Dziecku, tak.
Osoba, która jest znamiona, powiedzmy sobie w ten sposób, bo to też tak trudno diagnozować, ale ma znamiona, nie radzenia sobie z emocjami i zaczyna wchodzić na ścieżkę poszukiwania, bo tak naprawdę jest w rozwoju choroby uzależnienia, że tego uzależnienia uzależniony poszukuje. W jakimś tam momencie swojego życia najczęściej to jest tak, że wtedy, kiedy coraz więcej płaszczyzn życiowych zaczyna się zakładać. To znaczy, młody człowiek radzi sobie z... Czasami sobie nie radzi, ale załóżmy, że radzi sobie ze swoim rozwojem jako nastolatek, że jakoś tam radzi sobie jeszcze z tym buntem wieku dorastania, tak? Że jakoś sobie tam jeszcze poradzi z końcem szkoły, chociaż już zaczyna się teraz gorzej, no ale wtedy już znajduje się właśnie jakieś piwko, jakieś coś tam, te znieczulacze już wchodzą, różne. Teraz jest dość szeroka gama tych możliwości. No i jeszcze się wydaje, że wszystko jest fajnie. On nie widzi tego, że już jest na ścieżce do rozwoju uzależnienia, bo już sobie zaczyna nie radzić ze swoimi emocjami, tak? Że już przed nimi ucieka. Ale przychodzi teraz tak, idzie na studia, podejmuje pracę, zawiera związek małżeński albo wchodzi w stały związek jakiś emocjonalny z kobietą i jest coraz więcej płaszczyzn emocjonalnych w jego życiu, które każda z nich przynosi jakąś trudność, jakąś decyzję, jakiś kłopot. Tak? Matka mówi, kiedy przyjdziesz wreszcie do nas na obiad. Żona mówi, przestań chodzić do matki na obiad. Szef pracy mówi, daj sobie spokój z tymi obiadkami, idź do kantyny. No i już jest w poprzek. I wszędzie jest w poprzek. I ten człowiek sobie młody po prostu z tym nie radzi. I wreszcie tam najczęściej, gdzie największą czuje dozę tolerancji, a więc Zaczyna się to pewnie w domu, chociaż czasami w domu ma właśnie bardzo mało tolerancji, no to zaczyna się w domu tam swoim, tym nowym założonym, albo tam też jest mało tolerancji, no to w końcu w pracy, albo tam też jest mało tolerancji, no to na ulicy. Tam, gdzie jest najsłabsze ogniwo, on wywali. Najpierw agresją, awanturą, złością. No i dostanie wtedy od świata w nos. No bo świat na to się nie godzi, żeby tak się zachowywać, nie? No i zacznie szukać. Zacznie szukać takiej czynności albo takiej substancji, która spowoduje, że po jej zażyciu, czy po jej użyciu, czy podczas bycia w tej czynności, odczuje ulgę. Odczuje po prostu ulgę. Cały świat...
Można zapytać w tym momencie? To zdanie mnie zainteresowało. Świat nie godzi się na takie zachowanie, ale jednocześnie świat też prowokuje do takich zachowań, podsuwa takie zachowanie.
Tak, ale ja od tego strachuję. Mówię o tym, że po prostu no, każdy z nas ma z tego świadomość, że jak nic z tego nicowego ktoś do niego wystartuje z awanturą, to mu powie facet, weź się uspokój, tak? Bo ci przyłożę, nie? Albo Kowalski, jak się nie uspokoicie, to wam dam po premii, tak? Albo jakbyś tak się zachował, to zabierę manatki i idę do mamusi, nie? No tak jest, no niezależnie od tego, co jest tutaj, że tak powiem, w porządku, a co nie jest w porządku, no. To tak rzeczywiście jest. Kiedy ma trudność człowiek z regulacją własnych uczuć, kiedy, co to znaczy, że musi regulować nałogowo, czy w ogóle poszukiwać regulatora uczuć? To znaczy, że nie radzi sobie ze swoją sferą emocjonalną. Czyli emocje i ich nadmiar, albo ich nieumiejętność okiełznania, czy też uświadomienia, często uświadomienia po prostu, powoduje, że człowiek jest jakby no takim, trudno to nazwać z punktu, jak patrzę na Marzynę, to od razu mówię z punktu widzenia prawnego, porwaniem emocjonalnym, które by tak już prawnik ujął, ale jest to forma porwania emocjonalnego. Ciśnienie wewnętrzne tych emocji, które są jeszcze wzmocnione ich przemyśleniem, zwiastowaniem w swoim myśleniu konsekwencji, prawda? Albo rozpamiętywaniu tego, że ten ktoś mi coś tam zrobił specjalnie, nam umyślnie i tak dalej, no. A zdarzyć się może. Przed chwilą koleżance się zdarzyło, herbet przewrócił się ten kubek, tak? I już, no Boże, zdarzyło się, tak? Ale osoba, która ma kłopot z emocjami, jeżeli się sąsiadce czy koledze wywróci kubek i tam go chlapnie, czy coś na jakieś papiery poleci, to zaraz pomyśli w głowie, specjalnie to zrobił. Na pewno zrobił to specjalnie. Bo żeby zobaczyć, jak ja zareaguję, albo żeby mi to na złość zrobić, albo coś tam, nie? Już wchodzi się i wkręca się w taki sposób dowalania sobie, doładowywania sobie tych emocji. To jest sposób, też jeden z mechanizmów obronnych, uciekanie przed podjęciem właśnie tej decyzji, czy też uświadomienia sobie swoich własnych emocji w odpowiedzialność na zewnątrz. Bo tak naprawdę to ja mam problem z tym, że ktoś tam chlapnął, nie? I powinien powiedzieć, słuchaj, no jak wylewasz tam herbatę na moje papiery, no to przykro mi jest, że tak się zachowujesz, tak? Albo nie godzę się na to, czy coś tam. Spokojnie, na drugi raz uważaj, proszę cię, czy coś i tak dalej, nie? Natomiast osoba, która ma kłopoty z już emocjami, tego nie zrobi. Nie powie nic, albo jeszcze rzuci się pomagać temu koledze, prawda? Jeszcze powie, chcesz jeszcze jeden kubek wylej, żeby nie wejść w konflikt. Więc zakłamuje swoje własne emocje i żeby sobie z nimi poradzić, w myśli przeprowadza taką woltę myślową, żeby w innym rozumieniu systemu myślowego było zewnętrzne, był ktoś.
To jest ten mechanizm przenoszenia?
Tak.
Mi się wydaje, że taki sposób myślenia jest często charakterystyczny w stosunkach rodzice-dzieci.
Też.
Też.
Ale ma trochę racji, bo...
Te prawidłowe relacje nawet, no to się mówi o dziecku, że jest takie niegrzeczne, że coś tam zrobiło, coś czego nie powinno.
No to można podać taki bardzo konkretny przykład. Zawsze najłatwiej jest się w takim pokazywaniu od tego, o czym mówię. Oczywiście potem będę jakoś chciał pokazać, że to zniewolenie szerzej pojmowane jest również trudnym problemem. Ale do alkoholu, tak? Do rodziny alkoholowej. Młode, małe dziecko w rodzinie alkoholowej uczy się czego? Uczy się tego, że jak jest jakakolwiek problem, jakakolwiek awantura, jakakolwiek sytuacja, trud jakiś, wszystko jedno z tym związane, to co się robi? Wyciąga się flaszkę. Idzie się na piwo, tak? Więc od razu dostaje przekaz, że kłopot równa się alkohol.
Albo kłopot równa się awantura.
Albo kłopot równa się awantura. Albo kłopot równa się obraza. Albo kłopot równa się wyjście z domu. Albo kłopot równa się coś tam, prawda? Już dostaje taki młody człowiek w takim domu, w którym jest tego typu przekaz, informację, że tak postępuje się w przypadku trudności emocjonalnych. On tego nie nazywa, nie rozumie tak, jak ja to mówię, nie? Ale to jest taki przekaz. I to jest jakby to ziarenko gdzieś tam na początku, które się zasiewa, że możemy nauczyć czy przekazać jako dorośli dzieciom tylko to, co sami umiemy. I to nie jest kwestia tego, że chcemy zrobić krzywdę swoim dzieciom na przykład, nie? Czy że moi rodzice chcieli mi krzywdę zrobić. Nie umieli. Nie umieli. Mój ojciec jest sierotą powojennym dzieckiem z domu dziecka. Nie miał mu kto pokazać, jak się radzi z emocjami, jak się przeżywa je. Twarda szkoła, prawda, przeżycia. Nie wolno pokazać słabości, zaciśnięte zęby. Płacze się gdzieś tam w kąciku, prawda, tak, żeby bezgłosie, żeby nikt nie słyszał i koniec, nie? Nie ma jakiegoś tam akceptacji czegokolwiek takiego. No i nie mógł mi w związku z tym tego, czego nie umiał przekazać. I tak samo każda inna osoba może przekazać tylko to, co sama potrafi. Ale dziecko, które to przyjmuje, przyjmuje to w sposób, że to jest cały świat, jedynie słuszne wyjście. Dziecko nie wie o tym, że rodzic tego nie potrafi. Dla dziecka rodzic to jest wszystko. Cały świat. Oczywiście w tym okresie, to póki jego własna osobowość jeszcze się nie kształtuje, ale to jest ten okres, w którym ten proces jakby socjalizacji, tej asymilacji właśnie różnych zachowań i przykładów następuje bezkrytycznie i całkowicie. W tym okresie tam trzeciego roku życia, podobno ten próg jest ruchomy, no nie wiem, od czego to zależy, nie wiem. Ale tak się mówi, że około do trzeciego roku życia dziecko przyjmuje jakby ten przekaz i przykład rodzica taki, no, bezkrytycznie po prostu, wszystko przyjmuje. No dobrze, i mając jakby tą taką niedojrzałość emocjonalną wtedy, która powoduje, że każda następna sytuacja w tym wzroście życiowym jest coraz trudniejsza i nie potrafimy sobie z nią radzić. Często jeszcze jest tak, że zwracamy się po pomoc do, nie wiem, kolegów, rodziców. Bywa tak, że rodzice próbują pomagać, bywa tak, że nie próbują pomagać, ale pomóc znowu można tylko na tyle, na ile się potrafi. Więc jeżeli się przychodzi z problemem do rodzica, który albo nie czuje, nie rozumie, albo nie potrafi z tym problemem poradzić, to często w sytuacjach właśnie takich, o których mówię, bywa tak, że rodzic jest przerośnięty sytuacją emocjonalną dziecka i odpycha to w ogóle, odrzuca. Albo jeszcze ma pretensje do dziecka, że w ogóle przynosi mu taki problem, tak? Dość mam swoich problemów, że z twoimi się będę zajmował, prawda? Czyli nie dostaje pomocy. Radź sobie sam, dostaje informacje. Więc znowu jest następny przyczynek do tego, że jakby uciekać, unikać bycia w tym trudzie, jaki przynosi życie emocjonalne. A tak naprawdę to nazywam ciągle emocje, życie emocjonalne, trud emocjonalny i tak dalej. No ale kiedy są te emocje trudne? Kiedy jest tak, że właśnie mam trud z emocjami?
To co mówiłeś, że nie zatrzymam się i nie...
Kiedy się z nimi nie godzę.
Spokojnie.
Kiedy się nimi nie godzę. I wszystko jednak one są. Czy to jest złość? Czy to jest radość? Jak się nie godzę, to mam problem. A jak się nie godzę, nie akceptuję czegoś, co ma miejsce w moim życiu, jeszcze nie mam świadomości, nie mając tej wiedzy, którą tutaj dostajemy, że to chodzi o emocje, nie? Tylko odnoszę to do rzeczywistości, prawda? Często nie mam nawet kontaktu ze swoimi emocjami, tylko od razu dostaję informacje do mojego umysłu, nie? Że ta sytuacja jest w ogóle do niczego, tak? Ja nie chcę tej sytuacji, że ona jest niedobra. Czyli odnoszę, od razu sklejam emocje z sytuacją, nie? I odnoszę je do sytuacji. No to jeżeli muszę być w sytuacji, z którą się nie godzę, to co jest ze mną? Co ja odczuwam?
Dyskomfort.
Czyli?
Ból.
Czyli Cierpienie. Czyli cierpienie. Nie akceptuje, to cierpi. I tak naprawdę to, co się mówi właśnie takim językiem psychologicznym, że to niedojrzałość emocjonalna, trud z emocjami i tak dalej, to tak naprawdę jest nieumiejętność cierpienia. Bycia, trwania, przeżywania cierpienia. Nieumiejętność przeżywania cierpienia.
Przyjmowania.
Przyjmowania, przeżywania, godzenia, znaczy bycia w tym cierpieniu, tak? I to rodzi ten trud emocjonalny. To rodzi tą sytuację. Bo kiedy ja cierpię, a nie godzę się z tym cierpieniem, to jaki ja jestem? Czyli jaki? Czyli skrzywdzony. Czyli skrzywdzony. A jak ja jestem skrzywdzony, to co się skrzywdzonemu należy? Współczucie, nagroda,
pocieszenie.
Prawda? No i co się dzieje wtedy takim człowieku? Z jednej strony wzbudza w sobie oczekiwanie takiej pomocowej jakby formuły, nie? Żeby ktoś go wziął za rączkę, poklepał po plecach, przytulił, prawda, jakoś tam mu dał czekoladkę. Jeszcze często jest tak, że to jest właśnie taka sytuacja jeszcze z, kiedy dziecko jest małe, prawda, przewróciło się, jest cierpienie, rodzic podnosi, otrzepuje, przyklepuje, ma cukiereczka, tak? Czyli uczymy się, że krzywda natychmiast jest rekompensowana przyjemnością. I wtedy w tym dorosłym już życiu, kiedy dochodzi do tego, że te cierpienia są na dużo wyższym poziomie, cały czas to oczekiwanie mamy. Jest oczekiwanie, a nie ma tego kogoś, kto nam da tego cukiereczka. Często jeszcze rodzic odwrotnie mówi i ze swoimi problemami ja mam dość własnych, tak? Podwaja się poczucie skrzywdzenia. Tu cierpię, biedny, skrzywdzony, nieszczęśliwy, prawda? A świat jeszcze mi odpowiada, że w ogóle dać sobie sam.
I wchodzenie w poczucie krzywdy, żeby znaleźć pocieszenie,
ułaskanie.
I to doprowadza do uzależnień.
No i to prowadzi do tego, że zaczynamy sami siebie chcieć nagradzać, prawda? I szukamy tej nagrody, to po pierwsze, ale po drugie, ten mechanizm właśnie takiego odczuwania braku zdolności przeżywania cierpienia, które zamieniamy na poczucie skrzywdzenia, poczucie, powtarzam, poczucie, czyli to jest stan emocjonalny. To nie jest emocja, tylko to jest stan emocjonalny. A stan emocjonalny to jest coś, co my sami sobie fundujemy. To my we własnych myślach wprowadzamy się w stan taki emocjonalny. I to jest bardzo wbrew pozorom praktyczne dla takiej osoby, ponieważ pozwala wynieść odpowiedzialność. Nie ja jestem odpowiedzialny. To nie ja, choć to moje życie, doprowadziłem do sytuacji, w której spotkało mnie cierpienie, bo ja jestem skrzywdzony. A więc to ci, którzy z tym cierpieniem do mnie przyszli, chociaż to nie oni są sprawcami tego cierpienia, tylko oni je ujawniają, oni są temu winni. I wchodzę w urazę. Wchodzę w złość. Wchodzę w agresję. Mam wrogów. Jak oni mogli? I staję się królem Priamem, prawda? Wyciągam miecz, ścinam głowy posłom. A cierpienie zostało.
A jak się do tego ma na przykład dziecka w małżeństwo zdało?
Ten sam sposób.
Zamiennik pocieszyciela.
Ten sam sposób. Chory związek pełni tą samą funkcję, jaką pełni każda inna forma zniewolenia, czy też wręcz uzależnienia.
Dom.
Słucham?
Ja mówię o uciekce z domu w małżeństwo.
Jeżeli uciekam w jakąkolwiek formę zachowania, to ta forma już jest z założenia upośledzona, czy jakoś tam chora, tak? Bo ona jest ucieczką. Związek, w który ja uciekam przed cierpieniem z domu rodzinnego, jest związkiem chorym.
jest nie rozwiązanie tego, w czym filmy,
tylko... Nie, bo ten związek nie jest zawarty dlatego, że jest doświadczenie, nie wiem, zauroczenia, zakochania, chęć spędzenia wspólnego życia i tak dalej, tylko jest to najczęściej partner z łapanki, który jest pierwszy z tych, czy tam drugi, trzeci z tych, który odpowiada jakoś tam, prawda, który odpowiada na tą moją potrzebę i uważa w ten związek. To jest moje osobiste doświadczenie. Ja też uciekłem z domu rodzinnego związek.
Ale czasami jest to szansa rozwoju.
Ale Ela, ja tego nie twierdzę, że nie jest. Ja nie wyciągam wniosków jakichś fakultatywnych czy dyskutatywnych. Ja mówię tylko o tym, co jakby jest przyczyną i co jest skutkiem prostym danej sytuacji. Nie?
Ale już to wychodzi na dobre człowiekowi.
Ale... Wychodzi na dobre dopiero wtedy, kiedy po 30 latach takiego związku ty się przeżyje w nim traumę i się zobaczy, że naprawdę jest to chory związek, chory, zniewolony. Wykorzysta się ten kryzys do tego, aby się uwolnić. I wejść ponownie w ten związek jako związek dwojga wolnych ludzi.
Ja chcę powiedzieć, że jest dużo sytuacji uczennic, które na przykład zaszły w ciążę i w ciągu roku tak się rozwinęła w nich świadomość i odpowiedzialność, że nauczyciele mówią, słuchaj, to nie jest w ogóle ta sama dziewczyna. Jakaś tam przypłytka traktująca bardzo luźno, przepraszam, tak sam przykład.
To wcale nie jest dobry przykład. Nie. To wcale nie jest dobry przykład.
Czy ta taki... sytuacja zmieniła w niej?
Nie, ale to nie, ale to nie tak. To jest taki sam przykład, jak można powiedzieć, że w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie występują dzieci, one wszystkie mają, jak też dobrze wiesz o tym, swoje role, które są nazwane w nauce psychologii rodziny. I dziecko bohater, które jest najczęściej dzieckiem najstarszym, w wieku 10 lat zarządza całą rodziną, prowadzi buchalterię, pilnuje rachunków, przynosi wszystko ze sklepu, pilnuje rodzica, żeby wrócił do domu i tak dalej. Czy to znaczy, że to dziecko jest dojrzałe? Czy ono jest odpowiedzialne? To znaczy, że to jest biedne, nieszczęśliwe dziecko, ponieważ jemu zamieniono dzieciństwo na dorosłość. Efekt tego jest taki, że z chwilą, kiedy on staje się dorosły, staje się całkowicie dziecinny. Taka jest prawda.
Zawsze to jest takie proste przyłożenie?
Literatury polecam trochę i 99,9%. A wszystkie te, które są tymi pozostałymi jedną setną, to tylko są te, które potwierdzają regułę.
Przepraszam, że zadam takie pytanie, ale ja ciągle patrzę z perspektywy. Przecież w tym wszystkim obecny jest Bóg. To wszystko widzi.
A to jest, zaraz, widać. Spokojnie, po kolei. Dojdziemy i do Boga. Czyli niedojrzałość emocjonalna równa się nieumiejętności radzenia sobie z cierpieniem. Nieumiejętności radzenia sobie z cierpieniem. Mówię niedojrzałość emocjonalna. Dlatego, że to zazwyczaj jest tak, że właśnie na skutek na przykład takiej sytuacji, jak w tym dziecku bohaterze, czy jakimś innej postaci z rodziny dysfunkcyjnej. W chwili, kiedy mimo niedojrzałości wiekowej jest zmuszone do podjęcia działań dorosłego człowieka, to choć zewnętrznie wydaje się, że to jest dojrzały, radzący sobie w życiu człowiek, to tak naprawdę rozwój emocjonalny się zatrzymał. Nie tylko, że zatrzymał się w sensie jakiejś dojrzałości takiej w pełni emocjonalnej, ale zatrzymał się na poziomie rozpoznawania i komunikacji własnych uczuć. To jest największe upośledzenie, czy też, może nie upośledzenie, ale też te zaburzenie rozwoju emocjonalnego. Ono dotyczy zatrzymania komunikacji z własnymi uczuciami. Nie rozpoznaje i nie komunikuje z własnymi uczuciami. I dlatego wydaje się przez pewien czas, dopóki zewnętrzne warunki jakby zmuszają, to jest też zniewolenie, tak? Jeżeli dziecko 10-letnie musi być głową rodziny, no to jest zniewolone tą sytuacją, prawda? Jest zmuszone, działa w postaci przymusu, znaczy w strukturze przymusu. I wbrew pozorom decyzje, które podejmuje, są decyzjami, które rzeczywiście ono podejmuje i jakby bierze tą odpowiedzialność właśnie nie za siebie, tylko za rodzinę. To też jest takie symptomatyczne. Ale podejmuje te decyzje na skutek właśnie przymusów zewnętrznych. Tak? Musi coś zrobić. Więc nie ma tu wolnego wyboru. Nie ma tutaj własnego oglądu, bo ja tak chcę, czy to jest w zgodzie ze mną. Tak? Tylko ja to muszę zrobić, bo jak nie zrobię, to. Nie? I tu konsekwencje konkretne, przed którymi jakby ucieka. Czyli nieumiejętność rozpoznawania własnych emocji, nieuświadomienia sobie rozpoznawania własnych emocji prowadzi do tego, że zaczynamy tracić kontakt z samym sobą. Nie wiemy, co czujemy. Ale człowiek nie może funkcjonować normalnie w rzeczywistości, nie wiedząc, co czuje. Wtedy to były takie doświadczenia, zabronione na szczęście w 2000 roku, ale w końcu, na 2000 wieku, ale w końcu wieku XIX były praktykowane zabiegi lobotomii, czyli odcinania połączeń płata czołowego mózgu, który jest odpowiedzialny za powstawanie i odróżnianie emocji. I funkcjonowali tacy ludzie, którzy nie mieli rzeczywistego kontaktu z emocjami. No nie byli ludzie, były automaty. Okazało się, że to nie tylko pożądany skutek, bo szukano właśnie sposobu na zaburzenia emocjonalne, właśnie na porwania emocjonalne. Nie? To skutek był pożądany, bo nie podlegali tym porwaniom, tak, emocjonalnym, ale nie czuli nic. W związku z tym nie mogli podejmować najprostszych decyzji. Nie mogli po prostu w ogóle funkcjonować. To można było wziąć za rękę, zaprowadzić tu i stał. Osobowości w ogóle nie było. Zabroniono tych praktyk na szczęście. Natomiast my, nie mając kontaktu z własnymi uczuciami, nie wiedząc, co czujemy tak naprawdę, troszkę tak to jest, jakbyśmy byli w takim stanie wewnętrznej, jakby takiej samoistnej lobotomii. Jakbyśmy właśnie nie mieli tego kontaktu ze swoimi uczuciami, no to nie do końca tak jest, ale tak się to wydaje, tylko zastępujemy sobie te rzeczywiste emocje, które powstają na skutek naszego kontaktu z rzeczywistością, emocjami, czy też przeświadczeniem o emocjach, które pochodzą z naszego umysłu. Czyli tak. Mam przed sobą sympatyczną osobę, to mam czuć empatię i mam być zadowolony, mam się uśmiechać, jest mi dobrze. Ale ja tego nie czuję. Tylko ja to sobie wymyślam, tak? Ja to sobie tworzę w moim umyśle. A rzeczywiste moje emocje na przykład mogą być lęku, obawy, nie wiem, niechęci do tego człowieka na przykład, z jakiegoś tam powodu. Nie wiem jakiego powodu, ale jak nie czuję, to nie mogę się dowiedzieć tego, że tak jest. Czasami tak jest, jak mamy doświadczenia już z emocjami, które czujemy, że czasami jest coś tak, jak się mówi, irracjonalna reakcja emocjonalna. Nie? Wszystko jest w porządku, cisza, spokój, w ogóle nie ma żadnego powodu do niepokoju, a ja czuję niepokój, tak, na przykład. Nie? Albo wchodzi człowiek do jakiegoś pomieszczenia, miły, sympatyczny, elegancko ubrany, ładnie wyglądający, a ja czuję agresję na przykład. Nie? Może tak być. No, moja reakcja emocjonalna jest informacją dla mnie, że ja na taką, a nie inną sytuację reaguję w taki, a nie inny sposób. A kiedy tego nie wiem, kiedy nie mam kontaktu z własnymi uczuciami, to sobie wymyślam swoje emocje. Co prowadzi do tego, że mam coraz mniejszy kontakt ze sobą, coraz bardziej jestem wewnętrznie jakby taki rozdarty. Bo te emocje, które czuję, one są. One się odkładają w moim ciele. One zostają we mnie. One są nieuświadomione, one są nieprzeżyte, one są nieobejrzane, ale żyją we mnie. I dlatego właśnie tak jest, że osoba, która nie ma kontaktu z własnymi emocjami, nie przeżywa tych emocji, nie artykułuje, nie doświadcza, musi co jakiś czas sobie wyczyścić to wnętrze z tych emocji. To jest trochę tak jak z gąbką do mycia. Położymy gąbkę pod kranem, puścimy wodę tak, żeby będzie kapała. No tak sobie będzie kapała, nie będzie z tej gąbki wyciekała. Będzie kapała. Gąbka ma swoją pojemność, się nazywa kapilarność, nie? Zatrzymuje wody. Zatrzymuje tej wody bardzo dużo. Ale przychodzi taka jedna kropla, która powoduje, że się przekracza tą granicę pojemności tej gąbki. Co nie znaczy, że ta kropla wyjdzie z tej gąbki. Tylko co najmniej 2/3 wyjdą razem z tą kroplą.
Tak. Ja to właśnie nie robię.
I to jest właśnie sytuacja, o której mówimy, że kiedy czuję, że mam w sobie pełno tych emocji, postawię ten kubek tak, żeby spadł. No przecież normalnie, gdyby kubek spadł, no to powiem, co tak, co ty robisz? Mówisz, gdzie kubek stawiać, nie? Pozbieram zamioty i do widzenia, tak? Ale nie, jak jest już tak pełno tych emocji, to za ten kubek, który spadł, wyczyszczę za 3 miesiące. Właśnie dlatego. Dlatego, że nie mam na co dzień kontaktu ze swoimi emocjami. Dlatego, że na co dzień racjonalizuję swoje zachowania. Nie mówię codziennie o tym kubku, że stoi nie w tym miejscu. Chociaż oboje w tam 10 osób w rodzinie wie, że to jest miejsce na ten kubek. Ale nikt tego nie powie. Wszyscy to trzymają, godzą się, akceptują, ja dam radę, ja wytrzymam, co to dla mnie, a po 3 miesiącach pizze lecę. Właśnie dlatego, że nie mamy kontaktu z własnymi emocjami. A nie chcemy mieć tego kontaktu dlatego, że łatwiej nam jest użyć mechanizmów obronnych, tak się nazywają, psychologiczne mechanizmy obronne, które normalnie mają służyć człowiekowi w sytuacjach trudnych, zaskakujących, zagrożenia, nie wiem, życia, zdrowia, do tego, aby przenieść reakcję emocjonalną w czasie. Żeby w chwili, kiedy jest to tak trudna sytuacja, nie wiem, wypadek drogowy, coś tam, żeby się nie rozsypać emocjonalnie, tylko zadziałać prawidłowo, a potem za 2 godziny szlochać sobie gdzieś tam w spokojnym miejscu, tak? Czy odreagować te emocje. Po to są psychologiczne mechanizmy obronne. Natomiast osoby, które mają właśnie tendencje do nałogowego regulowania uczuć, korzystają z tych psychologicznych mechanizmów obronnych w miarę rozwoju uzależnienia czy też zniewolenia coraz mocniej, coraz bardziej i zaczynają stosować te mechanizmy na co dzień, w najprostszych sytuacjach. Przesuwając tą reakcję emocjonalną na później, na później, na później. Każda emocja jest odsunięta na później, już potem nieświadomie. I to jest dlatego, że nie chcę, najpierw nie potrafię, a potem już nie chcę dopuścić tej rzeczywistej emocji do siebie, bo musiałbym to, oczywiście na ten moment, takie cierpienie, ale jednak je przeżyć, ale jednak je doświadczyć. Ten dyskomfort gdzieś zaliczyć, prawda? Tą przykrość wejść.
Do czego to przenoszenie tych emocji na później doprowadza?
Jeszcze raz?
Do czego to doprowadza? Do akumulowania, tak? Mm-hmm. Do lądki, tak?
Ale czasami, tak, tak.
Czasami jest to świadomy wybór, ponieważ uznaję, że w tym momencie niewyrażanie tego, co przeżywam, co czuję, będzie dużo lepsze niż wyrażenie, ponieważ no, mam jakiś ogląd sytuacji, prawda? Tego, co się dzieje.
To, o czym w tej chwili Lu mówisz, to jest właśnie jeden z mechanizmów obronnych, czyli racjonalizacja. Podaję sobie to w ten sposób, że to jest absolutnie słuszne, zasadne, logiczne, że ja nie dzisiaj powiem, słuchaj, więcej tego kubka tu nie stawiaj, bo jak zostawiasz, to mnie szlak trafia w środku, tylko powiem to później, tak? No bo wydaje mi się, że jeżeli ja mogę zrobić to później, myślę sobie zawsze, że jutro, to jutro jest tak zwany święty nigdy, to lepiej, jak ja to zrobię jutro, niż teraz, kiedy on jest zmęczony, ja jestem zmęczona i tak dalej, prawda? Następna mechanizm, intelektualizacja. Używam rozumu do tego, żeby intelektualnie podać sobie, że ten wybór jest jedynie dobry i właściwy. A wszystko jest dlatego, żeby na chwilę nie wejść w przykrość. I to przykrość, która wcale niekoniecznie musi nią być, tylko ja ją widzę, postrzegam jako przykrość. Doświadczenie moje, co prawda, tak jak tu mówiła Ala, mówi mi, że ta przykrość będzie, tak? Zazwyczaj dlatego, że ja nie umiem wyrażać swoich emocji. W związku z tym nie mówię, słuchaj, ja się boję, że szklanka spadnie, gdy ją stawiasz na krawędzi, prawda? Tylko mówię, weź przestań stawiać tą szklankę, bo mnie szlak trafia, tak? Czyli co robię? Za swoją, następny mechanizm obronny, znowu przeniesienie odpowiedzialności tym razem. Za swoją emocję obwiniam drugiego, tak? To ja się boję, że spadnie szklanka, ale mówię to w ten sposób, że to on jest winny temu, że ja się boję. No i ten drugi, jak tak ma wsadzone takie, prawda, szpilkę pod paznokieć, no to wyciąga ją i mnie wsadza w oko. No i już jest niemałe cierpienie, nie jest prawdopodobna trudność, tylko jest autentyczna awantura. No i dlatego na drugi raz ja tą informacje o tej szklance schowam do kieszeni, tak? Bo ja nie chcę tej awantury. Ale to jest, nie jest to prawdziwy ogląd sytuacji, tylko to jest patrzenie przez przeszłość, tak? Czyli następny mechanizm obronny, który mówi mi, że zawsze to, co mnie spotka, będzie jeszcze gorsze niż to, co było, nie? Co jest nieprawdą.
To tak może być.
A tak działa znowu prawo Marfiego. Drugie prawo Marfiego, które mówi, że jeżeli spodziewam się czegoś złego, to na pewno nastąpi. Dobrze. Wracamy do meritum. Czyli niedojrzałość emocjonalna to równa się nieumiejętność ponoszenia cierpienia.
Czy
Proszę, Jacku, możesz podać jakąś literaturę na temat to, co powiedziałeś, prawo Murphy'ego?
Ojej, jest taka pozycja, w ogóle wszystkie prawa Murphy'ego, ale ich jest tak dużo, że...
No, tak?
Taką pozycję, jak bardzo chcesz, dość obszernie traktującą o wszelkich tych postaciach i mechanizmach, to jest inteligencja emocjonalna. Jak ona się nazywa? No?
Mam to.
Loże. Zapomniałem w tej chwili.
Takżeście na mnie się rzucili, jakbyście wszystko wiedzieli, od razu się poczułam taką złość, że nie wiem.
Masz.
Ale nie poczułam złość do was, tylko gdy mówicie te rzeczy, czuję
ja
w sobie złość.
Sobie złość.
Brzmi zupełnie inaczej. Dobrze. Czyli jesteśmy już na takim poziomie uświadomienia sobie tego, co to jest niedojrzałość emocjonalna, że ona się łączy tak naprawdę z umiejętnością przeżywania cierpienia i że na poziomie cielesnym i umysłowym możemy dotykać, doświadczać i widzimy, jak działają mechanizmy związane z postępującym zniewoleniem czy uzależnieniem, jakby rujnując tą naszą, te nasze dwie płaszczyzny, a więc fizyczną i umysłową.
Ale chciałem jedno powiedzieć właściwie, bo odnośnie cierpienia. Tak tutaj było już powiedziane, że są sytuacje, że te cierpienie muszę przyjąć. No, w przypadku na przykład zajmowania się chorym dzieckiem, ja od tego cierpienia nie odejdę. W przypadku zajmowania się matką chorą na przykład w starszym wieku, też nie odejdę.
Ale ja nie powiedziałem Zbyszku, żeby odchodzić od cierpienia.
Ale w tym momencie może na przykład już nie... Mogę ten jakiś czas mogę te cierpienie znosić, ale w tym momencie też go wywalę. Bo coś tam było za dużo.
Ale Zbyszek, ale ja nie mówię o tym. Właśnie mówię o tym, żeby nie robić.
Ale nie zawsze sobie poradzę. Jak jestem zmęczony coś takiego, nie jest to możliwe, że po prostu sobie tłumaczę, że nie powinieneś tak zareagować.
Ale nie chodzi o to, żebyś sobie cokolwiek tłumaczył, bo kiedy będziesz tłumaczył, to właśnie będziesz używał mechanizmów obronnych. Właśnie chodzi o to, żeby w sposób spokojny, otwarty i bez obawy wyrazić swoje emocje.
A do matki nie wyrazi emocji, bo co nie tak, ona tak...
To wyraź do siebie. To wyraź do siebie.
Ona tego nie przyjmie.
Ale to nie chodzi o to, że ktokolwiek przyjął. Wyrażanie emocji nie polega na tym, to jest właśnie błąd naszego pojmowania. Nie po to mamy wyrażać emocje. Wyrażać emocje, powtarzam, a nie reagować emocjonalnie. Żeby ktoś na podstawie tego wyrażonych emocji zmienił swoje postępowanie, zachował się w jakiś określony sposób, albo spełnił moje oczekiwanie. Nie po to się wyraża emocje. Emocje wyraża się po to, żeby je sobie uświadomić i żeby poinformować, jeśli taką się podejmie decyzję i otoczenie, że takie emocje we mnie są. Emocje są zawsze moje. Zawsze są moje. Ja mogę tylko powiedzieć o tym, że w tej sytuacji, gdy dzieje się to czy tamto, albo ktoś mówi to czy tamto, to ja czuję to czy to. Koniec, kropka. Kiedy to sobie powiem, to wtedy sobie uświadomię, że właśnie to są moje emocje, moja reakcja, a więc we mnie odpowiedzialność. A nie, że ten ktoś jest winny temu, że ja mam takie emocje. Za moje emocje nikt nie jest winny. I spróbujcie, podejmijcie taki trud, nawet nie na głos, nawet w myśli, albo półgłosem, tak żebym tylko ja usłyszał. Powiedzieć to sobie i zobaczycie, że w tym momencie moje nakręcenie te emocjonalne, moja ta niezgoda na tą emocję, że ona we mnie jest, znacznie osłabnie. Bo samo uświadomienie i wyrażenie emocji już redukuje jej poziom oddziaływania na nas.
Chcę tu zapytać. Poczucie krzywdy jest emocją, tak?
Poczucie krzywdy jest stanem emocjonalnym.
Stanem emocjonalnym. Ten stan jest wywołany przez to, że na przykład popchnął mnie chuligan.
Nie, ten stan wywołany jest przez to, że ja myślę o tym, że jak gdyby popchnął mnie chuligan, to on to zrobił na pewno. Ciągle mnie chuliganie popychają.
To się dzieje.
Jeżeli się dzieje.
Podnoszę się z ulicy i czuję się skrzywdzona.
Nie, ale to zupełnie co innego. Jeżeli mówisz o odczuciu skrzywdzenia, czyli jeżeli następuje sytuacja, w której autentycznie następuje twoje skrzywdzenie ciebie, to ty masz odczucie skrzywdzenia, ty czujesz krzywdę. To nie jest poczucie skrzywdzenia, tylko ty czujesz krzywdę. Jak czujesz tą krzywdę, to możesz o tym powiedzieć, nie? Czuję się skrzywdzona, kiedy dostałam od chuligana pałką przez plecy, nie? Już. I też słyszę, że to jest moje uczucie. To ja czuję się skrzywdzona, kiedy dostałem. To jest moje uczucie. Zrozumcie, że czym innym jest zgoda na odczutą emocję, a czym innym jest zgoda na zachowanie. Ja nie mówię o tym, żeby godzić się na zachowanie. Ale emocja jest moja.
I sposób reakcji.
No to reakcja emocjonalna na skutek właśnie tego, że ja sobie uświadomię tą emocję i ją wyrażę, będzie dużo bardziej jakby adekwatna do sytuacji. Przez samo to, że ja mam świadomość, jaka jest moja emocja i ja ją sobie wypowiem, albo do kogoś, albo sobie, to moja reakcja emocjonalna, czyli moje zachowanie na sytuacji, w której odczuwam tą emocję, będzie dużo bardziej adekwatne do wydarzenia. Dopóki ja sobie tej emocji nie nazywam i nie uświadamiam, to reaguję na przykład w przypadku tego kubka nie za 55 kubków, a nie za jeden. Tak po prostu to jest.